Witam Państwa, kochany Siewysław Pilk. Proszę Państwa, trzecia część, aż się nie spodziewałem, że tyle to zajmie. Trzecia część artykułu odpytującego pana Radosława Pyfla, obecnie funkcjonującego jakoś tam czasowo wicedyrektora w AIB, rotacyjnie, tak to się nazywa, w Der Onet, czyli niemieckim portalu dla Polaków. Tytuł artykułu: gigantyczny projekt Chin. Kapka. Jeśli Polska nie poradzi sobie z tym wyzwaniem, to przegra. Z tym tytułem się zgadzam. Kolejne pytanie do pana Pyfla. Najważniejszą sprawą jest jednak polityka wewnętrzna Chin. Tak? Znaczy pytanie to jest. Pytanie, czy państwo to będzie w stanie długo utrzymać swoją doskonałą kondycję ekonomiczną, tak by przyciągnąć w swoją orbitę wpływów inne państwa. Chiny stają się coraz droższe, a ich konkurencyjność cenowa spada. Nowy jedwabny szlak jest więc ucieczką do przodu. Jest próbą wyjścia na zewnątrz, gdyż skończyły się już źródła wzrostu w samych Chinach. Nie, no tutaj jest tyle bajek, że nie podejmuję się. Czy tu jest zbyt dużo sprawy? To jest temat na oddzielny artykuł. Nie. Znaczy, oczywiście konkurencyjność cenowa spada. Znaczy, może inaczej. Chiny stają się coraz droższe, ale ich konkurencyjność cenowa nie spada. Nie ma w stosunku do czego? Do kogo? No bo jeśli powiedzmy sobie w dalszym ciągu ich produkcje, chińskie produkty, naprawdę bardzo dobre, można kupić za połowę ceny w stosunku do amerykańskich, japońskich, no to ich konkurencyjność spada? W jaki sposób? A proszę Państwa, nie wiem, dlaczego ten pan zadaje pytanie, czy państwo będzie w stanie, czy państwo, czyli Chiny, będzie w stanie utrzymać swoją doskonałą kondycję ekonomiczną tak długo, aby przyciągać swoją orbitę wpływów w inne państwa. Mili Państwo, to niekoniecznie jest tak, że w orbitę wpływów wchodzą państwa, które tylko chcą, sam pan Pyfel o tym powiedział, które tylko chcą zarobić. Może również pewne inne rzeczy, ale o tym chyba pan Pyfel nie potrafi rozmawiać. Cytuję następne pytanie. Jak pan obserwuje Chiny, to Pekin w swojej polityce stosuje częściej soft power czy hard power? To trzeba być Polakiem, zadać takie głupie pytanie. Znaczy niemieckim Polakiem. Chińczycy raczej nie osiągają swoich celów przez działania militarne, ale przez handel i dyplomację. W tym sensie zdecydowanie miękka siła, ale jednak siła. Pamiętajmy bowiem, że swój interes można realizować zbrojnie lub innymi metodami. Miękka siła to nie jest brak siły. Siła Chin polega na czymś innym niż siła armii, która notabene także budzi coraz większy respekt, co widać zwłaszcza na Morzu Południowochińskim. Nie widzę. I teraz dalej. Porozmawiajmy o Polsce w kontekście nowego jedwabnego szlaku. Dla niektórych ekspertów Polska w tej koncepcji może być dla Chin handlową bramą dla Europy. Nie wierzę w koncepcję bram, mimo że w ramach formatu 16+1 każdy z krajów europejskich mówi o tym, że może w przyszłości taką bramą się stać. Po co w świecie internetu i szybkiego transportu jakieś bramy? Jeśli Chińczycy i zachodni Europejczycy chcą ze sobą handlować, to po prostu będą to robili. Jest mało prawdopodobne, by potrzebowali do tego środkowych Europejczyków. Sorry, ale myli się pan. Ale to nic. Wystarczy spojrzeć na mapę. W tym sensie brama wydaje się takim zgrabnym PR-owskim określeniem aspiracji i oczekiwań krajów Europy Środkowej, Wschodniej, w tym Polski, co do Chin. Tak, to też prawda. Ale wątpię, by Chińczycy handlując na przykład z Niemcami, a przecież robią to na wielką skalę od kilkudziesięciu lat, potrzebowali do tego jakiejś bramy, czyli pośrednika w postaci Polski. No i tu jakby jest ahistoryczny pywa. Zwłaszcza, że wisi nad nami deglobalizacja i nie wiem, co by było, gdyby okazało się, że środkowi Europejczycy redystrybują handel między Europą Zachodnią a Chinami. Czy wtedy nie pojawiłyby się jakieś cła, dodatkowe granice i tak dalej. Na pewno korzystne byłoby powstanie centrum logistycznych w tej części Europy, choćby obsługujących tylko Europę Środkową. Dałyby możliwość na przykład polskim firmom przewozowym czy branży logistycznej. Przecież nie ma branży logistycznej. Branża logistyczna jest w rękach Zachodu, dlatego o tym na wszelki wypadek ten pan nie mówi. Wracając do samego jedwabnego szlaku, może on w XXI wieku wyznaczać strefy handlu i pieniądza i co ważne, także sfery stabilności, bo tam, gdzie jest handel i pieniądze, rzadko pojawia się wojna, po prostu mniej się opłaca. Ten, kto znajdzie się daleko od szlaków, zostanie zmarginalizowany. To oczywiste. Szczegółowo uzasadnia to, rozpisując różne scenariusze w swojej bestsellerowej książce Pacific i Eurazja o wojnie, Jacek Bartosik. No tak, tych panów dwóch są to bardzo podobni ludzie. Chyba z tej samej stani, tak mi to mówią. Jakimi atutami, pytanie, jakimi atutami, oczywiście mówiła o Pyflonie Bartosiaku, jakimi atutami dysponuje nasz kraj? Polska ma wielkie atuty, ponieważ znajduje się na najkrótszym odcinku łączącym Chiny z Europą Zachodnią. Można więc spróbować z tego skorzystać, stając się istotnym elementem szlaku. A nawet jeśli nasza wizja będzie inna, nasza, czyli A i B, to jest i tak wspaniała sytuacja. Liczę, że nasi politycy wykorzystają ten atut. Co Polska może zaoferować Chinom? Czy mamy szansę z konkurencją Zachodu? Pamiętajmy, że my z Zachodem raczej nie konkurujemy. Nasze gospodarki są komplementarne. Produkujemy części podzespołu. W tym sensie nie konkurujemy z wielkimi koncernami zachodnioeuropejskimi na rynku chińskim, bo nie mamy ani marek, ani wielkich firm, które wprowadziłyby na chiński rynek te same produkty. Raczej powinniśmy się cieszyć jako podwykonawca z ich sukcesów, bo to oznacza więcej zamówień dla nas. Ostatnie 25 lat to wielki sukces Polski jako kraju, który stał się poddostawcą na rynku zachodnioeuropejskim. Powinniśmy się po prostu nic innego, tylko cieszyć, że staliśmy się poddostawcą. Podczas gdy przez PRL byliśmy 10. potęgą świata, jeśli chodzi o produkcję. To rzeczywiście musimy się cieszyć. No ale taką nam rolę wyznaczono i pan Pyfel w tej roli gra. Ale to paradoksalnie spowodowało wielkie wyzwania w relacjach z krajami pozaeuropejskimi, w tym z Chinami. I co tu dużo mówić, te wyzwania są zupełnie inne niż wyzwania takich krajów jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, których produkty tam oczywiście konkurują, podczas gdy nasze firmy zastanawiają się, jak tam w ogóle zacząć, żeby zaistnieć. To zgadza się. Obecnie oferujemy Chinom głównie miedź, o tym mówię zawsze, ale także coraz więcej produktów spożywczych. W tym kontekście kluczowy jest plan Morawieckiego, jeśli zakończy się sukcesem, to z czasem powinniśmy zaistnieć w wielu innych branżach w Chinach. Nie zaistniejemy. A to o tym mówiłem wielokrotnie. Czy Polska jest przygotowana na chińskie otwarcie na Europę Środkowo-Wschodnią? Jeśli nowy jedwabny szlak powstanie, to Polska tak czy inaczej będzie jego istotnym elementem. Pytanie jest tylko, na jakich warunkach? Jeśli nie powstanie, to raczej nie dlatego, że Polska zdecyduje się tą inicjatywę torpedować. Przy założeniu, że nowy jedwabny szlak jednak powstanie, musimy się na to przygotować, skoro jeszcze sporo pracy przed nami. Po pierwsze, słabo znamy Chiny i świat pozaeuropejski. Dla naszego kraju to zupełnie nowe wyzwanie. Trzeba podkreślić, że Polska w ciągu ostatnich lat bardzo szybko się rozwija i możemy powiedzieć, że jesteśmy krajem sukcesu. Jak cholera. Nikt jednak nie zakłada planu B, że może nadejść kres tego świata, że wszystko może, mówiąc kolokwialnie, odwrócić się do góry nogami. Czasami, kiedy przysłuchuję rozmowom w Polsce, to mam wreszcie wrażenie, że odbywa się jakieś zaklinanie rzeczywistości, że wszystko pozostanie takie same jak przez ostatnie 25 lat i stąd na przykład taki sąd po zwycięstwie Trumpa, podczas gdy w Chinach mówi się, że pojawi się kogoś takiego, to była kwestia tylko czasu, zdziwienie budzi fakt, że tylko tak późno. W XXI wieku wisi w powietrzu wielka globalna zmiana. Jeśli tego nie poradzimy z tym wyzwaniem, to przegramy kolejne rozdanie. To wielkie wyzwanie dla naszych rent, jednak jest tak dobra myśl. Tu się zgadzam z Pyflem, że wisi w powietrzu wielkie rozdanie. Ono się już dzieje. To jest pierwsza część tylko, w Chinach oczywiście. Ale my już przegrywamy to rozdanie. Koniec kropka. Natomiast ja jestem bardzo złej myśli, jeśli chodzi o to rozdanie. O ten 21. W czerwcu Polskę odwiedził prezydent Xi Jinping. Zarówno prezydent Polski, jak i polska premier bardzo ciepło wypowiadali się o tym projekcie. Minęło pół roku od tej wizyty, co się dzieje. Sukces ostatniego półrocza w relacjach z Pekinem to otwarcie chińskiego rynku na polskie jabłka. O, niesamowite. To zawsze coś. No tak, na bezrybie jak ryba. Poza tym w relacjach z Chinami nic nie dzieje się zbyt szybko. Weźmy pod uwagę, że to nie jest perspektywa roczna jeszcze dwuletnia. Negocjacje z Pekinem dotyczące naszej roli na jedwabnym szlaku potrwają jeszcze 10-15 lat i weźmie w nim udział poza prezydentem Dudą jeszcze co najmniej jeden albo jeszcze dwóch prezydentów RP, których dzisiaj jeszcze nie znamy. A także oprócz Beaty Szydło, także kilku, może jeszcze kilkunastu innych premierów RP. Od wyników tych negocjacji w dużej mierze będzie zależała pozycja Polski w XXI wieku. Tak, to się zgadza. Tylko że na razie coraz mniej się dzieje. Jak Państwo wiecie, no to ten, znaczy proszę pamiętać o dacie tego wywiadu, to jest styczeń. Od tego czasu minęło kupę czasu, bo pół roku to w naszych czasach to jest po prostu cała fura czasu i wszystko się zmieniło. I wygląda na to, że nie ma żadnych negocjacji. Nasze firmy poważnie podchodzą do nowych perspektyw. Wydaje mi się, że w katalogu spraw polskich instytucji czy firm USA, Chin są Chiny, czy firm Chiny są na bardzo odległych pozycjach, traktowane są wciąż bardziej jako ciekawostkę. Wszyscy się zgadzają, że to ważny światowy gracz, ale mało się dzieje. Jesteśmy od wielu lat na etapie bardzo chcemy i przyznać trzeba, że ten etap trwa już, nawet jak na warunki chińskie, dość długo. Nie brakuje po obu stronach deklaracji woli, ale brakuje konkretnych projektów. Liczę na to, że AIB nie skończy się na słowach i wiele obiecuje sobie po projektach, nad którymi teraz pracujemy. Proszę Państwa, zgadzam się. To jest koniec. Zgadzam się co innego. PFL mówi o tym, że od wielu lat się w Polsce międli tą słowę, nic z tego nie wynika. Deklaracji nie brakuje po obu stronach deklaracji woli. Tak jak było za Komoruszkiego, tak i teraz. Nic się nie dzieje. Brakuje konkretnych projektów. Tak jak on to powiedział. Liczę, że w AIB nie skończy się na słowach, a ja myślę, że się skończy, ponieważ nie będzie komu przepychać do przodu tych projektów. A pan PFL będzie, w mojej opinii, będzie człowiekiem CIA w AIB. Mówiłem to już nieraz. A proszę Państwa, nie zmienia to postaci rzeczy. Iż ten artykuł jest ważny. Dlatego, że wprawdzie on pokazuje człowieka, tak jak powiedziałem, z nami. Jego przemyślenia nie są dla mnie żadną nowością, bo znałem, znaczy nie znam, znałem. Nie są dla mnie żadną nowością i powiedzmy sobie, że nie jestem wieloma rzeczami zdziwiony, jego brakiem wiedzy również w niektórych miejscach. Natomiast ten facet widzi Polskę, widzi Europę z perspektywy Chin, z perspektywy Pekinu, nie Chin, tylko Pekinu, z perspektywy AIB, dokładnie, generalnie, Pekinu, czyli AIB. Znaczy AIB, nie Pekinu, bo to jednak wizja Pekinu i wizja AIB to są jednak mimo wszystko dwie różne sprawy. I on jednak paru rzeczy nie, w mojej opinii, nie widzi. Nie rozumie, nie czuje. Mnie się wydawało kiedyś, że kiedy z nim rozmawiałem, kiedy żeśmy współpracowali razem, że on, znaczy ja wiedziałem o tym, że on jest raczej antychiński. To w artykułach w CSPA widać było aż na to dobrze. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy z tego, że mimo tego, że on studiował w tych Chinach, to on taką wiedzę użytkową być może ma. Natomiast, znaczy na pewno ma, na pewno. Natomiast on on potrafi się poruszać na salonie. To jest bardzo istotne. Potrafi się poruszyć na salon. No jest takim człowiekiem, który potrafi zgrabnie się poruszyć na salon, a to jest ważne. To jest również ważne. Natomiast problem polega na tym, że on niestety takiej uczciwej wiedzy i makroekonomicznej, i geopolitycznej nie ma. Nic dziwnego i wcale mnie nie dziwi to odniesienie jego do pana Bartosiaka, który właśnie jest, jak powiedziałem, człowiekiem z tej samej stajni. to znaczy człowiekiem wyniesionym przez pieniądze, przez określone pieniądze, określone środowiska i dlatego o obydwu panach się mówi. Obydwaj panowie są zapraszani, obydwaj panowie są forowani wszędzie, gdzie się tylko da. I tak będzie, i tak pozostanie. I Państwo, uważam, że ten artykuł był wart tego, żeby poświęcić mu aż 3 odcinki, a ta rozmowa z panem Pyflem, ponieważ jeśli ci, którzy oczywiście dotrwali do tego momentu, mają szansę sobie wyrobić zdecydowanie lepszy pogląd na temat sposobu myślenia pana Pyfla, co nie jest takie bez znaczenia, bo on jednak zajmuje jakąś tam pozycję w tym A i B. Niedługo, ale jednak. Możecie Państwo zrozumieć, że nawet osoby stojące tak wysoko w tym banku nie są w stanie zrozumieć podstawowych, w mojej opinii, intencji chińskich. Lub inaczej, nie tylko nie są w stanie zrozumieć, ale być może ich ludzie, którzy za nimi stoją, ich mocodawcy, bo to taki niestety język, każdy ma swojego szefa, prawda? Pan Pyfel też ma swoich szefów, którzy mu dali pieniądze kiedyś tam, kilka lat temu. Czegoś tam od niego chce, czegoś tam od niego żąda. I tutaj widać, w pewnym momencie tego artykułu, widać było, że czego od niego żądają. Żeby to była idea, ten jedwabny szlak, żeby to była idea nie tylko chińska, żeby to była idea, no najlepiej tych, którzy mają dużo pieniędzy, najwięcej pieniędzy na świecie, tych, którzy dyrygują całą białą gospodarką. Nie tylko zresztą, światową. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.